Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Łukasz Mejza, radny wojewódzki, bezpartyjny, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam naszych słuchaczy.
Co dobrego u bezpartyjnych?
No, mógłbym powiedzieć, że same dobre rzeczy, dlatego że inicjatywa bardzo dynamicznie rozwija się w całym kraju. Ten status ogólnopolski właściwie już jakiś czas temu został osiągnięty, a mimo tego zgłaszają się do nas kolejne środowiska samorządowe, kolejne środowiska przedsiębiorców, działaczy społecznych. Także jestem wielkim optymistą, jeśli chodzi o tę sferę ogólnopolską. Natomiast w województwie lubuskim też kawał dobrej roboty, takiej roboty klasycznej u podstaw wykonany, więc myślę, że wejdziemy do gry i będziemy walczyć o mandat w każdym okręgu.
No tak, na dobrą sprawę za chwilę trzeba będzie wyłożyć karty na stół, bo to już ten czas, który zbliża się wielkimi krokami. Za moment poznamy nazwiska, za moment wszyscy ci, którzy potem pójdą do urn wyborczych, będą mogli zapoznawać się z danymi osobami. Chociaż bardzo często jest tak przy okazji list, że niektórych osób nie trzeba przedstawiać, tak? Bo dokonania, które mają, idą za nimi. Mówię przede wszystkim o jedynkach.
Jak najbardziej. Mamy ludzi, za którymi stoi pewna historia, stoją pewne dokonania, a wręcz mógłbym powiedzieć, że są niewątpliwymi autorytetami, czy to samorządowymi, czy autorytetami biznesowymi, ale mam nadzieję, że pan redaktor wybaczy mi, jeżeli dzisiaj tych nazwisk jeszcze nie przedstawimy,
no bo
w przyszłym tygodniu planujemy konferencję prasową, na której oficjalnie zaprezentujemy jedynki, czyli te lokomotywy wyborcze, które będą stanowiły o sile bezpartyjnych.
Wie pan, za moment wszędzie się będą pojawiały różnego rodzaju przecieki, ten idzie z tymi, ten z tamtymi, transfer roku, transfer miesiąca i tak dalej, i tak dalej. No media żyją takimi rzeczami, nie ma się co dziwić, tak jest przy okazji każdych wyborów, to się nie zmieni pewnie przez następne lata, ale wszyscy pewnie i politycy będą chętnie spoglądali na te listy, oni też pewnie przeciekami żyją.
Ja myślę, że niektórzy wręcz utrzymują się z tych przecieków, tak jak patrzę na to, na tą naszą scenę lubuską, a niektórzy strasznie tych przecieków się boją, bo jak widzę, co partie polityczne próbują robić ludźmi, z którymi my rozmawiamy, czy z którymi mieliśmy rozmawiać, no to stwierdzam, że uznali nas za bardzo duże zagrożenie i słusznie. Dlatego, że mam wrażenie, rozmawiając, a rozmawiam naprawdę bardzo wiele z mieszkańcami naszego regionu, gdyż wychodzę z założenia, że dobry polityk musi być jak lekarz, a lekarz, zanim coś wyleczy, musi najpierw to dobrze zdiagnozować.
Chcę powiedzieć, że są robione podchody, tak? Że partie polityczne teraz wypatrują jakieś osoby, o czym wiedzą, że inni z nimi rozmawiają i oferują jakieś lepsze.
Panie redaktorze, ja bym to nazwał wprost, że są targi i próby przekupstwa, próby zniechęcenia do naszego projektu, ale oczywiście próby wysoce nieudane, dlatego że rozmawiamy z ludźmi, którzy mają kręgosłup moralny, rozmawiamy z ludźmi, którzy w tej sferze moralnej pod tym projektem podpisują
są
się
tacy,
obiema rękoma.
W polityce nie ma moralności.
Ja się z tym nie zgadzam. Myślę, że sam jestem dobrym przykładem na to, że ta moralność tam występuje, a ponadto znam naprawdę wiele osób, którym zależy na regionie, zależy na ich małych ojczyznach. Ale dokończę jeszcze ten wątek. Mówiłem, że dobry polityk musi być jak lekarz, a lekarz, zanim coś wyleczy, musi to dobrze zdiagnozować i nie ma lepszej diagnozy niż rozmowa z mieszkańcami. A wystarczy wejść sobie na mojego Facebooka, mojego Instagrama, do czego oczywiście naszych słuchaczy gorąco zachęcam, żeby zobaczyć, że cały czas z tymi ludźmi rozmawiam, cały czas pytam się o ich potrzeby, o ich problemy, o to, co jest dla nich najważniejsze. I powiem panu, panie redaktorze, że im więcej rozmawiam, tym coraz mocniej jestem przekonany do tego, że Polacy chcą naprawdę zmiany. Przeformatowania tej debaty publicznej, dlatego że ponad 25 lat temu ze względu na transformację Polacy wzięli takie małżeństwo z partiami, małżeństwo chyba z przymusu.
No te pierwsze wybory, mówiąc historycznie, były jeszcze takie trochę na wesoło, bo pamiętamy
Nam pewien system został wręcz narzucony, system partyjny. I proszę zauważyć, że ci ludzie, którzy mieli wpływ na kształtowanie polskiej polityki wtedy, 25 lat temu, wciąż są w niej obecni. To jest katastrofa polskiej polityki. Ja już wielokrotnie na państwa antenie mówiłem, że Albert Einstein powiedział bardzo, bardzo dawno temu, głupotą jest robić wciąż to samo i oczekiwać innych rezultatów. Jeżeli chcemy innych rezultatów, to nie stawiajmy na te twarze, które od 25 lat nie osiągnęły satysfakcjonujących efektów.
50% Polaków idących do urn mówi, tego znam, trochę się postarzał.
Tak.
Ale w sumie jest obliczalny, bo wiem, co robił przez lata, chyba nie zaszkodzi.
Tak było. Oczywiście, panie redaktorze, zgadzam się z tym, tak było. Ale wydaje mi się, że tak już nie będzie. że to już się skończyło, że Polacy naprawdę chcą zmiany, chcą zupełnej alternatywy w stosunku do tego, co robią partie polityczne, dlatego że są niezwykle zmęczeni. Zmęczeni tym przenoszeniem targowiska próżności, przenoszeniem tych niepotrzebnych, jałowych dyskusji, szkodliwych dyskusji parlamentarnych na poziom samorządu. Ja to też wielokrotnie podkreślałem. W samorządzie jest miejsce na ciężką robotę.
Jeden z autorytetów politologicznych mówił, zmieniają się szyldy, nie zmieniają się ludzie, czyli tak naprawdę w tym tyglu politycznym wszystko się mieli, kotłuje, raz kiedyś wyskoczy jakaś nowa twarz. Jak za dużo zaczyna robić, to najczęściej jest usuwana gdzieś.
Dlatego potrzebujemy alternatywy, dlatego potrzebujemy nowych twarzy, świeżej krwi. W polityce, szczególnie w tej lubuskiej, mocno spetryfikowanej, mocno skostniałej polityce, Bo tak jak mówiłem, te 25 lat temu my wzięliśmy przymusowe, jako Polacy, jako naród, przymusowe małżeństwo z partiami politycznymi. Tylko, że to małżeństwo nie przypomina związku, w którym przynosi się śniadanie do łóżka, tylko przypomina relację, w której latają dzień w dzień talerze. Polacy już tego małżeństwa z partiami nie chcą. Chcą czegoś nowego, chcą czegoś świeżego i chcą ludzi, dla których naprawdę będzie liczył się interes regionu, a nie interes partyjny.
Wie pan, za moment ruszy festiwal obietnic. Będziemy ze wszystkich stron epatowani różnego rodzaju obietnicami. Najczęściej będą to obietnice, których spełnić się nie da. Ja już zauważyłem, że mamy taką tendencję u wielu osób, które starają się o różnego rodzaju funkcje w przyszłej kadencji samorządu. Za darmo. To jest słowo klucz. Najlepiej wyjść i powiedzieć, że to ma być za darmo, tamto ma być za darmo, a co tam, zróbmy jeszcze coś za darmo. Potem wychodzi kolejny i słyszę, jak tamci zaproponowali to za darmo, to ja wam dam to za darmo i jeszcze wam dorzucę coś do tego. Tego typu rzeczy niestety pojawiają się w przestrzeni. Pytanie, czy mieszkańcy miasta, mieszkańcy regionu potrafią odseparować te realne rzeczy od tych nierealnych.
Partie polityczne, szczególnie przed wyborami, epatują takim pseudozatroskaniem. Tworzą fasadę, tworzą wrażenie, że mieszkańcy są dla nich ważni. Tylko że ci mieszkańcy tuż po wyborach zostaną zdani sami na siebie, tak jak ten Himmelsbach z angielskim został. I tutaj będzie podobnie. Zostaniemy z tymi ludźmi, którzy gdzieś tam zostali wrzuceni nam przez Warszawę, którzy zostali wrzuceni z centrali, z zacisza warszawskiego biura politycznego, a nie urośli tutaj. Nie zostali tutaj samodzielnymi liderami i dlatego dzięki nabytej wiedzy, dzięki nabytym umiejętnościom są w stanie temu miastu, tej gminie, powiatowi czy województwu coś zaoferować. W partiach tego nie ma, a jeśli chodzi o pytanie pana redaktora, to powiem szczerze, że ja jestem przekonany o tym, że Polacy wiedzą coraz więcej o samorządzie i potrafią te puste, jałowe obietnice oddzielić od faktycznej roboty i możliwych do wdrożenia elementów w tej tkance miejskiej, w tkance powiatowej czy w tkance wojewódzkiej.
Powiem panu, że zaskakują mnie często młodzi ludzie, bo przy okazji różnych imprez, które są organizowane właśnie dla nich, imprez, które podnoszą tematykę samorządową, często spotykałem gdzieś robiąc różnego rodzaju materiały dziennikarskie, młodych ludzi, którzy naprawdę zaskakiwali wiedzą na temat samorządu. Ja pamiętam taki konkurs organizowany dla młodych ludzi w Urzędzie Marszałkowskim. Potem rozmawiałem z eurodeputowanym Rosatim o tych młodych ludziach. No on mówi, że był w lekkim szoku, w końcu profesor, bo sam na niektóre pytania nie znał do końca odpowiedzi albo nie był ich pewien, a młodzi ludzie potrafili to zrobić. I to nie jest tak, że oni się przygotowali tylko na jeden konkurs jakiś.
Ja zawsze powtarzam, że Polacy to naprawdę bardzo mądry naród. I to jest do tego naród, który jest coraz mądrzejszy, bo cały czas ten progres jest zanotowywany, mamy naprawdę świetnych, młodych, zdolnych ludzi, na których warto stawiać, a partie, mam wrażenie, i tutaj też przepraszam naszych słuchaczy za określenie, jeżeli ktoś jest wrażliwy, to proszę zatkać uszy, ale partie traktują ludzi jak idiotów. Po prostu jak skończonych idiotów. Obiecując niestworzone rzeczy, pokazując, że chcą pewne rzeczy zrobić przez kolejne 4-5 lat, gdzie nie zrobiły ich do tej pory, niektóre przez 20, niektóre przez 12 lat. Także obrażają inteligencję Polaków w ten sposób.
Mamy namacalny przykład tego i tu już nie mówię o partiach, ale też o partiach politycznych. Rower miejski, który pojawił się w Zielonej Górze, Wszyscy wiedzieli o tym, że pojawi się Robert Mielski, ale wszyscy myśleli, że po prostu się pojawi i tyle. Jak się okazało, że był to strzał w dziesiątkę, to teraz obserwuję w mediach społecznościowych przede wszystkim licytacje różnych osób aspirujących do tego, żeby znaleźć się w Radzie Miasta na temat stacji rowerowych. Wszyscy wiedzieli, że będzie ich taka, a nie inna ilość i teraz mamy festiwal, zróbmy stację tu, zróbmy stację tam, doróbmy tu. Wszyscy wiedzą, że tych stacji ma być więcej i wszyscy wiedzieli od początku, że ten system będzie rozwijany. Na początku 36 stacji w tych lokalizacjach, później będą w dodatkowych, ale teraz wychodzi jeden polityk z drugim i mówi, a tu stacja najlepiej co 200 metrów.
Panie redaktorze, ja powiedziałbym więcej, to nawet nie był strzał w dziesiątkę, po prostu Zielona Góra zakochała się w rowerze miejskim, zakochała. Ja jestem bardzo aktywny w mediach społecznościowych, widzę co się dzieje na Instagramie zielonogórskim, widzę co się dzieje na Facebooku zielonogórskim, ilość relacji, ilość zdjęć, materiałów wideo, które zostają tam zamieszczone, materiałów związanych oczywiście z rowerem miejskim, jest
zwykłymi mieszkańcami
potężna. Zielona Góra naprawdę zakochała się w tym rowerze i powiem szczerze, że bardzo spodobało mi się to, co zrobił prezydent Kubicki i uważam, że właśnie tacy powinni być samorządowcy. Czyli powinni patrzeć zdecydowanie do przodu, być zorientowani na przyszłość, być dobrymi menadżerami i potrafić zarządzać nawet trudnymi projektami. Bo rower miejski to nie był łatwy projekt. Oczywiście. Teraz Zielona Góra myślę, że jest po raz kolejny wzorem do naśladowania dla wielu innych polskich miast. Ten projekt u nas zdecydowanie się sprawdził. Oczywiście fajnie, że pojawiają się głosy, aby ten projekt rozwijać, tylko zadam pytanie, dlaczego te głosy nie pojawiały się wtedy, kiedy pojawił się pomysł? Jak ten pomysł został zrealizowany...
Tym, którzy mówią, że to oni wymyślili rower miejski tak naprawdę 10, 15 czy więcej lat temu. Tak, już wtedy on miał być, tylko wtedy się nie udało, bo wszystko było pod górkę, bo ktoś tam komuś coś tam. A teraz on po prostu jest.
Panie redaktorze, no ja znam wielu działaczy partyjnych i te głosy mnie nie dziwią, bo za chwilę usłyszymy, że to tak naprawdę oni wymyślili żarówkę, a nie Thomas Edison. Także partie polityczne są do tego zdolne, żeby manipulować faktami, żeby tak naprawdę kreować swoją historię, czy kreować swoją rzeczywistość. Ale tak jak powiedziałem, ja wierzę w mądrość Polaków, wierzę w mądrość Lubuszan i wiem, że wybiorą dobrze, a naprawdę rozmawiam z nimi bardzo dużo, przy różnych okazjach i wiem, że chcą zmiany, że po prostu mają dość tego, co się dzieje.
O czym będziecie przede wszystkim rozmawiać w kampanii jako bezpartyjni?
Przede wszystkim o pomyśle na województwo, o pomyśle na lubuską gospodarkę i ja osobiście będę dużo mówił o tym, co robię, w czym jestem niezwykle aktywny, czyli o pomyśle dla młodych ludzi. Dlatego, że nie chcę, żeby województwo lubuskie stało się skansenem Polski, tylko chciałbym, żeby stało się takim regionem prawdziwie dobrych szans dla mojego młodego pokolenia, dla dwudziestokilkulatków, którzy teraz masowo wyjeżdżają z naszego województwa w poszukiwaniu perspektyw zawodowych, w poszukiwaniu dobrze płatnej pracy.
Niektórzy mówią, że przecież jest świetnie, jest genialnie, nie ma bezrobocia, tak? Praca szuka człowieka, a nie człowiek
ale
pracy.
To jest związane z pewnym cyklem koniunkturalnym i z sytuacją ogólnopolską. W związku z tym władze województwa nie przyczyniły się do tego, wręcz powiedziałbym, że dotychczas konstruowane budżety, czy dotychczas konstruowane pomysły władz samorządu województwa na czele z marszałek Polak wypchnęły masę młodych Lubuszan poza granice naszego województwa. Po prostu, mówiąc wprost, wypchnęły. Ze względu na to, że nie stworzono dla nich żadnej alternatywy. Nie pokazano, że mogą tu zostać, że mogą tu się rozwijać. Ja po prostu...
Trochę tych programów powstało dla młodych ludzi,
ale...
tak?
Panie redaktorze, tu nie chodzi o fasadowe programy. To były programy pod konferencje prasowe, żeby pokazać, nie jestem nierobem, coś tam mamy. Tylko jaki jest efekt tych programów? Ja sobie zdaję sprawę z tego, że efekty nie przychodzą z poniedziałku na wtorek. No ale do jasnej cholery. Przez kilkanaście lat nie zrobiono nic, aby rozwijać chociażby przedsiębiorczość w województwie lubuskim. Nie zrobiono nic, aby stworzyć młodym ludziom perspektywy zawodowe. Nie zrobiono nic, abyśmy poprawili swoją pozycję w rankingach innowacyjności, gdzie jesteśmy na ostatnim miejscu. I to są realne wyzwania, to
potencjał.
Są realne problemy.
No, ja słyszę
fajnie,
o tym, że
fajnie,
mamy
że mamy, fajnie, że mamy potencjał, tylko w końcu potrzebujemy ludzi, którzy będą ten potencjał mogli wykorzystać. Bo do tej pory mamy politykierów. Ludzi, którym jak zabierze pan politykę, to znowu przepraszam za określenie, ale poumierają z głodu. O gospodarce mają nas uczyć ludzie, którzy w życiu nie wystawili żadnej faktury. No czy to jest mądre? Co oni mogą powiedzieć, jeżeli siedzą na tych swoich stołkach, stołeczkach od 25 lat i pracy poza polityką nigdy nie mieli? Oni nie mają spracowanych dłoni. Oni nigdy nie zakasali rękawów, żeby wziąć się do roboty. Tylko byli wożeni przez kierowców, tylko z koledzy, właściwie kumple parlamentarni załatwili im jedną, drugą, trzecią pracę. Dlatego oni nie powinni stanowić o przyszłości województwa lubuskiego. Szczególnie, że no sorry, ale czasy się zmieniają. Młodzi ludzie też chcą mieć coś do powiedzenia. Młodzi ludzie też chcą mieć wpływ, też chcą kształtować region, w którym żyją.
Coraz częściej młodzi ludzie też garną się do polityki. To widać przy okazji różnego
rodzaju. I bardzo dobrze, bo potrzebujemy świeżej krwi.
Ja niedawno widziałem gdzieś artykuł o tym, że hip-hopowcy młodzi, no już nie tacy młodzi, bo tak myślę, że w okolicach dobrze po 30, tak? Ale chcą teraz startować do różnego rodzaju rad w Warszawie. No i są tacy, którzy mówią, co to za reprezentacja, tak? Posłuchajcie tekstów ich utworów, a potem pomyślcie, jak oni będą wami rządzić. No tylko jeszcze czasami trzeba pamiętać o tym, że artysta, jak wychodzi na scenę, to jest trochę aktorem, tak?
Oczywiście.
I też śpiewa o tym, co się sprzedaje w danym momencie, bo z tego żyje. Co nie wyklucza tego, ja sam znam kilku artystów, którzy na co dzień zajmowali się na przykład tworzeniem muzyki, ale byli świetnie wykształconymi ludźmi z kilkoma fakultetami i można było z nimi rozmawiać na naprawdę wyjątkowo ciężkie tematy, a ktoś normalny powiedziałby, jakiś tam DJ, nie wiadomo kto to.
Nie wiem, jakich artystów hip-hopowych ma pan redaktor na myśli, ale ja bardzo lubię polski hip-hop. I tak jak słucham polityków i tak jak słucham raperów, to zdecydowanie bardziej podobają mi się ci drudzy, dlatego że potrafią, właśnie artyści hip-hopowi mają to do siebie, że potrafią bardzo celnie przeanalizować rzeczywistość. A to w polityce jest ważna cecha. Dlatego ja bym absolutnie ich nie skreślał, chociaż tak jak mówię, nie wiem, kogo pan redaktor ma na myśli.
Nie ma to większego znaczenia, natomiast powiem panu, że prawo w Polsce pozwala startować w wyborach każdemu.
Zdecydowanie.
Kto tylko czuje taką potrzebę i ma ochotę.
Zdecydowanie tak. Ponadto potrzebujemy świeżych twarzy. Naprawdę potrzebujemy nowych, świeżych twarzy, ludzi, którzy nie są skażeni tym polskim parlamentaryzmem, bo on naprawdę jest szkodliwy i mechanizmy, które w nim zachodzą. Po prostu musimy dać szansę młodym ludziom, dać szansę tym, którzy dopiero na ten rynek chcą wejść, mają masę energii, masę świeżych pomysłów, dlatego powinni na tym rynku politycznym się znaleźć. Oczywiście przy współpracy z doświadczonymi samorządowcami, z doświadczonymi menadżerami.
Może kiedyś zdarzy się tak, że ktoś i w parlamencie wprowadzi nam kadencyjność i wtedy teoretycznie takim wzorem samorządu, tak? I wtedy w zasadzie
to jest
problem
po latach rozwiązałby się sam. Bardzo mądry pomysł. Dwie kadencje, wracamy do realu. No to tak jak kiedyś była dyskusja w Warszawie na temat komunikacji miejskiej. I Hanna Gronkiewicz-Waltz w swoim stylu partyjnym zaczęła mędrkować na tej debacie. W końcu ktoś się zadał pytanie: pani prezydent, a ile kosztuje bilet? I pani prezydent nie wiedziała. A dlaczego nie wiedziała? Bo od 92 roku jest wożona przez kierowcę, sprawując różne funkcje publiczne. I teraz proszę mi powiedzieć, jak taki człowiek ma rozwiązywać problemy ludzi, jeżeli on nawet tych problemów nie zna. To mi powiedział niewątpliwy autorytet samorządowy, człowiek, na którym my młodzi samorządowcy z pewnością możemy się wzorować, Ryszard Grobelny, były prezydent Poznania, zresztą też teraz członek bezpartyjnych. I cieszę się, że takich ludzi, tak doświadczonych ludzi, takie autorytety mamy na pokładzie. Ale powiedział mi Łukasz: pamiętaj, że polityka to sztuka odpowiadania na zapotrzebowania społeczne. Ale my najpierw te zapotrzebowania musimy poznać. A nie poznajemy ich siedząc w gabinecie za biurkiem, tylko poznajemy ich podwijając rękawy, biorąc się do roboty i rozmawiając z ludźmi. Dlatego to jest niezwykle ważne, aby ta energia, ta kreatywność młodych ludzi występowała, bo to im się jeszcze chce. Oczywiście przy wsparciu doświadczonych samorządowców. I ja mogę powiedzieć jako radny, jako Łukasz Mejza, bardzo się cieszę, że w projekcie bezpartyjnych są tacy młodzi ludzie jak ja i są też tacy doświadczeni samorządowcy jak prezydent Kubicki, bo uważam, że jest to mieszanka wybuchowa, ale wybuchowa w tym pozytywnym wydźwięku. Cieszę się, że mam od kogo się uczyć, kim się inspirować i na kim się wzorować, a takich twarzy w naszym lubuskim projekcie mamy zdecydowanie więcej. Za chwilę je ogłosimy i myślę, że partie nie będą z tego zadowolone, jak zobaczą, jaką siłę reprezentują bezpartyjni, jakie nazwiska na tych listach się znajdują i jakie mamy pomysły na kampanię. Mogę tylko powiedzieć, że będzie naprawdę ciekawie, także śledźcie państwo nasze profile, bo będzie dużo się działo.
No to skończmy z polityką i porozmawiajmy o tym, co startuje właśnie w Zielonej Górze w Widobraniu 2018. W wybiera się pan?
Oczywiście, że się wybieram.
Bo są tacy, ja pytam, dlaczego się pan wybiera, bo są tacy, którzy omijają szerokim łukiem winobranie.
Nie. Winobranie jest znaną imprezą w całej Polsce i grzechem wręcz byłoby dla mnie, jako dla Lubuszanina, jeżeli na to winobranie bym się nie wybrał. Zaprosiłem do tego znajomych z województwa lubuskiego, jak i również znajomych z ościennych województw, nawet przyjadą do mnie goście z Warszawy, ale jeżeli chodzi o imprezowanie, no to myślę, że nie będzie zbyt intensywne ze względu na to, że prowadzę intensywną kampanię wyborczą. Do tego, tak jak wspominałem wcześniej, startujemy bardzo mocno z projektem bezpartyjnych samorządowców. W związku z tym pojedziemy, na pewno spróbujemy wina z lokalnych winnic, na pewno zjemy coś dobrego, ale nie będzie to szalone imprezowanie.
Atrakcji jest dla wszystkich mnóstwo, jeśli niekoniecznie ktoś ma ochotę chodzić na koncerty, czy siedzieć i degustować trunki wyłącznie w miasteczku winiarskim, to na pewno znajdzie sobie coś dla siebie, bo tych imprez około winobraniowych, czy imprez sportowych, tak, notabene, jednym biegiem startuje winobranie, potem będą kolejne. Jest naprawdę mnóstwo, więc można również aktywnie uczestniczyć w winobraniu i nie musi to być po prostu biesiada, gdzie wino leje się strumieniem.
Oczywiście, każdy znajdzie coś dla siebie fajnego, coś dla siebie przyjemnego. W związku z tym chciałbym życzyć wszystkim zielonogórzanom, wszystkim lubuszanie samych wspaniałych chwil na tym wielkim święcie całego naszego regionu, no bo nie oszukujmy się, no winobranie już dawno wyszło z Zielonej Góry, oczywiście to jest święto przede wszystkim miasta Zielona Góra, ale tak naprawdę jest to jeden z elementów, który rozsławia województwo lubuskie w całym kraju.
I dlatego jest to właśnie największe święto wina w Polsce i nie jest to tylko i wyłącznie pusty slogan. Łukasz Majza, bezpartyjni.
Wszystkiego dobrego, szanowni państwo, do zobaczenia na kampanijnym szlaku i dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również panu redaktorowi.
Dziękuję bardzo.